Już po raz szósty zarówno w Polsce, jak i za granicą będzie można wziąć udział w ekstremalnych drogach krzyżowych. Ich trasy liczą około 40-50 kilometrów.
Dziś odbędą się one m.in. w Częstochowie, Tomaszowie Lubelskim, Rzeszowie i we Wrocławiu.
Idea akcji powstała w czasie spotkań męskiej strony rzeczywistości. Jej pomysłodawcą jest ksiądz Jacek Stryczak, prezes Stowarzyszenia Wiosna.
Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że ekstremalna droga krzyżowa to szansa na doświadczenie wiary i wyzwania. Dla tych, którzy zmagać się chcą z własnymi słabościami.
Mateusz Koczwara, przedstawiciel ekstremalnej drogi krzyżowej, akcentuje, że takie przedsięwzięcie to nowa forma duchowości, która odpowie na potrzeby współczesnych czasów.
Pierwszy raz EDK poszła w 2009 roku. Chodzi o to, żeby przejść w nocy dystans kilkudziesięciu kilometrów w milczeniu, jednocześnie rozważając stację drogi krzyżowej. Każdy uczestnik dostaje książeczkę z rozważaniami i zatrzymuje się na 14 stacjach, rozważając teksty zawarte w książeczce. One oczywiście bazują na stacjach drogi krzyżowej, natomiast są to teksty o tyle nietypowe, że skupiają się na wyzwaniach. W tym roku idziemy pod hasłem Miara Człowieka.
Brat Mirosław Myszka, pallotyn z Bielska-Białej, który włączył się do uczestnictwa w ekstremalnej drodze krzyżowej, zaznaczył, że dzięki niej możliwa jest intensywniejsza i głębsza modlitwa.
My podejmujemy wyzwanie, jest później droga. W czasie tej drogi oczywiście, jak i w życiu, jest zmaganie, nie wiemy, co nas spotka, ale podejmujemy też je, ale głównie chodzi o spotkanie z Bogiem, o spotkanie z Jezusem Chrystusem w czasie tej drogi krzyżowej, o to osobiste spotkanie właśnie w milczeniu, w tej ciszy.
Ekstremalna droga krzyżowa to nie tylko wyzwanie duchowe, ale również wysiłek fizyczny. Uczestnicy mają do pokonania kilkadziesiąt kilometrów. Trasa posiada również trudniejsze etapy, na przykład dłuższe podejścia pod górę.
Uczestnicy powinni zabrać ze sobą m.in. prowiant, ciepłe ubrania, w tym przeciwdeszczowe, wygodne buty, telefon komórkowy z numerami, pod które można dzwonić w razie problemów na trasie, oraz mapę.
Oprócz Polski ekstremalną drogę krzyżową zaplanowano również na terenie Szwajcarii, Norwegii i Anglii.
I zmieniamy temat. W ciągu kilku dni do Sejmu powinien trafić projekt ustawy regulującej m.in. kwestię wydobycia gazu z łupków, poinformował minister środowiska Maciej Grabowski.
Projekt nowelizacji prawa geologicznego i górniczego, nad którym pracowało Ministerstwo Środowiska, rząd przyjął przed miesiącem. Wtedy premier Donald Tusk informował, że w ciągu dwóch tygodni projekt trafi do laski marszałkowskiej.
Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji prawa geologicznego i górniczego upraszcza proces przyznawania koncesji.
Jednak jak mówi poseł Mariusz Orion-Jędrysek, były główny geolog kraju, nowela wiąże się z wieloma zagrożeniami dla polskiej gospodarki.
Ta ustawa, tak jak w tej chwili ona jest, już ona spowoduje zwolnienia z opłat. To spowolnienia z opłat do 2020 roku spowoduje, że firmy szybko, jeśli to wejdzie, firmy szybko rozpoczną eksploatację i szybko ją zwiną. I pozostawiając większość złoża nieruszone, czyli niewydobyte, czyli państwo na tym bardzo dużo traci. Mamy grabunkową eksploatację, brak zysków w gminach na przykład, oczywiście brak zysków państwa, problem środowiskowy duży i pewnie jakieś zobowiązania większe. Handel koncesjami się będzie odbywał na jeszcze większą skalę.
Prace nad przepisami regulującymi kwestię wydobycia gazu z łupków ciągnęły się ponad dwa lata.
W tym czasie branża wydobywcza wielokrotnie narzekała na brak rozwiązań prawnych przystosowanych do specyfiki tej działalności wydobywczej.
W ostatnich miesiącach z koncesji zrezygnowało kilka zagranicznych firm, tłumacząc to niesatysfakcjonującymi wynikami prac.
Minister rolnictwa zapowiedział, że uda się w maju na Daleki Wschód.
W związku z niepewną sytuacją w relacjach gospodarczych z Rosją, Marek Sawicki wybiera się z misją gospodarczą, aby szukać nowych rynków zbytu dla polskiej żywności. Odwiedzi m.in. Chiny, Koreę i Singapur.
Poseł PiSu Jan Krzysztof Ardanowski, były wiceminister rolnictwa, mówi, że to pozytywny krok, choć do tej pory Marek Sawicki głównie w Rosji upatrywał rynek zbytu.
Sawicki, dobrze, że jakieś ruchy wykonuje. Do tej pory to był tylko i wyłącznie zafascynowany Rosją. Ja pamiętam jego wypowiedzi. Co tam będziemy koszty? Tu Rosja, tylko Rosja. Jak będziemy grzeczni i umieli z Rosją dobrze rozmawiać, to Rosja będzie brała nadwyżki naszej żywności. To była głupia polityka PSL-u, która na naszych oczach legła w gruzach. Rosja pokazała swoje prawdziwe oblicze. Natomiast szukać możliwości eksportu w innych częściach świata, w Azji Wschodniej, w Afryce, to jest również obszar, który się bardzo rozwija w krajach muzułmańskich, może również w przyszłości Ameryka Południowa, to należy zdecydowanie robić.
Niedawno Rosja nałożyła embargo na polską wieprzowinę i przetwory ją zawierające.
Problemy z wysyłaniem towaru do Rosji zaczynają mieć także rodzimi mleczarze.
Komisja Europejska oświadczyła, że oczekuje od Rosji poszanowania zobowiązań w sprawie dostaw gazu i przestrzegła przed używaniem surowców jako narzędzia polityki.
To komentarz na list prezydenta Rosji Władimira Putina do 18 krajów europejskich, w którym zwraca on uwagę na krytyczną sytuację związaną ze skumulowaniem ukraińskiego długu za gaz.
Rzecznik podkreśliła, że list Putina był adresowany bezpośrednio do państw, a nie instytucji Unii Europejskiej. Dlatego to kraje muszą zdecydować, jak na niego odpowiedzieć.
Okazją do dyskusji na ten temat będzie poniedziałkowe spotkanie ministrów spraw zagranicznych w Luksemburgu.
Kłamstwem i prowokacją nazwało Ministerstwo Zdrowia Ukrainy rozpowszechnione w mediach doniesienia o 780 ofiarach śmiertelnych trwających do końca lutego protestów na Majdanie Niepodległości w Kijowie.
Resort oświadczył, że do dnia 11 kwietnia od listopada 2013 roku w wyniku starć protestujących z siłami MSW na Majdanie śmierć poniosło 105 osób.
102 osoby, które w starciach ucierpiały, wciąż znajdują się w szpitalu, poinformowano.
Trzęsienie ziemi o sile 6,1 w skali Richtera nawiedziło zachodnią część Nikaragui, podała amerykańska służba geologiczna. Nikaraguańskie władze poinformowały, że co najmniej 23 osoby zostały ranne.
Rzecznik rządu poinformowała, że w Nagarote zostało uszkodzonych 89 budynków. Zniszczenia są także w innych miejscowościach. Na całej długości nikaraguńskiego wybrzeża Pacyfiku nie ma prądu.
Według służby geologicznej epicentrum wstrząsów znajdowało się około 50 kilometrów na północny zachód od stolicy kraju, Managui, a ich ognisko na głębokości około 10 kilometrów.
Kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.